Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejsze, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Oto słowo Pańskie. Na koniec rekolekcji dostajemy dzisiaj taki niewielki fragment z Ewangelii, który jest fragmentem dłuższej mowy Pana Jezusa, nazywanej Kazaniem na Górze. To jest ta długa mowa z Ewangelii świętego Mateusza, w której Jezus tłumaczy, na czym polega ta nowość chrześcijaństwa. Czym my się mamy różnić od innych ludzi? To jest ten fragment, który się zaczyna od błogosławieństw. Potem Jezus przez wiele rozdziałów, przez trzy rozdziały Pan Jezus opowiada, na czym to polega, to chrześcijaństwo. W tym fragmencie, który przeczytałem, chciałbym bardziej się zatrzymać przy tym, co Pan Jezus mówi o sobie, niż o tym, co mówi o nas, o naszym życiu. Zobaczcie, że tutaj Pan Jezus mówi, że jest tym, który przychodzi nie znosić jakieś prawo, ale przychodzi wypełnić prawo. I dla mnie jest to taki Bóg, który jest przede wszystkim wierny. Taki Bóg, który nie wycofuje się ze swojego słowa, który powiedział słowo i się go konsekwentnie trzyma. I jest wierny temu, co wyrzekł. Nie zmienia, nie dopasowuje się do okoliczności, tak żeby teraz się podobać. Powiedział słowo, jest wierny temu słowu raz na zawsze. Ta wierność Boga jest też w tym, że Bóg tego, kogo wybiera, tego wybiera raz na zawsze. Pan Bóg się też nie wycofuje ze swoich wyborów. Dlatego Izrael, jego naród, jest cały czas narodem wybranym, tym pierwszym, ukochanym narodem. Dlatego każdy ochrzczony, a chrzest to jest wybór, to jest decyzja wejścia w relację z człowiekiem. Każdy ochrzczony też jest ukochanym, wybranym. Pan Bóg się nie wycofuje nigdy ze swoich wyborów. Te jego wybory są już nieodwołalne. To nie dotyczy tylko wyboru kogoś do kapłaństwa. To dotyczy wyboru każdego z nas, do bycia w takiej relacji bliskiej z Bogiem. Przez właśnie chrzest. To jest ten fundament przecież naszej wiary. Różnie to bywa z naszą wiernością. Potrafimy złamać śluby, różne słowa, przysięgi. Ale nie o nas chcę mówić, tylko o Panu Bogu, który jest wierny i na tej wierności możemy się oprzeć. Na tej wierności ja mogę budować swoje życie. To jest bardzo dobry fundament. Pan Bóg realizuje swoją wierność przez to, że pamięta. Pismo Święte wiele razy mówi o tym, że Bóg pamięta o tym, co powiedział, że Pan Bóg pamięta o tym, co obiecał, że właśnie jest wierny, to znaczy, że on ciągle ma w pamięci mnie samego i jego słowo wobec mnie. Jest taki fragment z Księgi Izajasza, gdzie on jest tyle ciekawy, że tam Pan Bóg jest, jakby przedstawia się Bóg za pomocą takich cech macierzyńskich, kobiecych. Bo to brzmi mniej więcej tak, że Izrael się skarży na to, że Bóg o mnie zapomniał. Pan Bóg o mnie nie pamięta. I Pan Bóg się odzywa, mówi: słuchaj, nawet jeżeli kobieta by zapomniała o swoim dziecku, to jest właśnie takie pytanie retoryczne, bo zakłada autor, że to jest niemożliwe, to ja, mówi Bóg, nigdy o tobie nie zapomnę. Mam w sobie taką tkliwość do ciebie. Jesteś mi tak drogi, że nigdy ja nie mogę o tobie zapomnieć. A zaraz w następnym zdaniu padają te słowa, że wyryłem cię na obu dłoniach. Nie zapomnę o tobie, bo wyryłem cię na obu dłoniach. Zawsze, gdy słyszę te słowa, mi się to kojarzy z ludźmi, którzy wypisują coś na ręce, żeby nie zapomnieć. Można powiedzieć, że Pan Bóg tak samo sobie wyrył nas, na swoim sercu, żeby o nas nie zapomnieć. A jeszcze jak patrzę na Jezusa ukrzyżowanego, który jest właśnie przybity na rękach do drzewa krzyża i potem po zmartwychwstaniu, zobaczcie, że Jezus te rany zostawia na swoich rękach. To wyrycie na obu dłoniach ma jeszcze głębsze znaczenie. Wyryłem się też przez moją mękę, przez moją śmierć. To dla Ciebie jest. Ja pamiętam o Tobie, że ja dla Ciebie umarłem. Ja dla Ciebie też zmartwychwstałem. Jesteśmy tak drodzy Bogu, że cały czas o nas pamięta. Skoro Bóg jest wierny, to znaczy, że ja zawsze mogę do Niego wrócić. To znaczy, że Pan Bóg sobie nigdzie nie pójdzie. To znaczy, że Pan Bóg zawsze jest. To znaczy, że nigdy nie ma takiej sytuacji, żebym chciał wrócić, a On powie, już mnie tu nie ma, już minął Twój czas, już nie da rady. Pamiętam kiedyś taką rozmowę, w której z kimś dyskutowałem na temat tego, jak się żyje w małżeństwie, jak się żyje w zakonie. Taki dyżurny temat, gdzie jest łatwiej, gdzie jest trudniej. Nie ma na to pytanie łatwej odpowiedzi. Ale pamiętam wtedy odpowiedź tego mojego znajomego, który mówi mi, wiesz, ale Twoja druga połowa, myślał o Bogu, przynajmniej tyle jesteś w lepszej sytuacji, że Pan Bóg Ciebie nigdy nie zdradzi. Że tego możesz być pewny, że Bóg będzie zawsze Tobie wierny. Że masz taką drugą połowę, do której zawsze, gdy przyjdziesz, to On jest. Myślę, że to nie znaczy o tyle, że w ludzkich małżeństwach zawsze będzie jakaś niewierność, czy zawsze będzie jakaś zdrada, ale myślę, że tutaj zobaczcie, jaka intuicja tego, że rzeczywiście chodzi o to, że Bóg w stosunku do każdego z nas, do każdego, kto chce do Niego wrócić, Pan Bóg zawsze mówi, jestem. I nawet myślę, to, że w czasie mszy kilka razy, trzy bądź cztery, to zależy od jednego zmiennego tekstu, albo trzy albo cztery razy w czasie każdej mszy słyszymy to słowo jestem z Wami. Słyszymy to zapewnienie, że Pan Bóg jest z nami. Jakby ciągle nam właśnie Pan Bóg też to przypomina, żebyśmy my to o tym pamiętali, że On ze mną jest, że On się nie wycofuje, że On nie rezygnuje. Chciałbym jeszcze skomentować to zdanie o tym, że Pan Jezus mówi, że On wypełnia, a nie znosi. Jezus to mówi w kontekście prawa i proroków Starego Testamentu. Jezus, przychodząc do Żydów, nie pokazuje im, wiecie, to wasze prawo, którym żyliście tyle wieków, ono nie ma teraz żadnego znaczenia, ja teraz wprowadzam nowe porządki, tylko Pan Jezus przychodzi i pokazuje im, że to prawo może mieć jeszcze głębszy sens. Pokazuje im jakby jak najlepszą stronę tego prawa przez swoje oddanie życia. Dlatego święty Paweł potem może napisać, że wypełnieniem prawa jest miłość. I teraz jak to odnieść do siebie? Ja to rozumiem tak, że kiedy Pan Jezus patrzy na moje życie, pamiętacie, w niedzielę mieliśmy to zdanie o tym, jak Jezus na nas patrzy, że nic nie ma ukrytego w człowieku przed Jezusem. Jezus dobrze wie, co się we mnie kryje. To Pan Jezus nie chce niczego we mnie niszczyć. Pan Jezus nie chce niczego teraz rujnować we mnie i mówić, teraz zbuduję Ciebie na nowo, będziesz takim nowym człowiekiem, tylko Jezus wypełnia, to znaczy chce jak najlepiej wyprowadzić na powierzchnię to, co we mnie najlepsze. Jezus chce mnie pokazać od najlepszej strony, chce mnie samemu pokazać jak najlepszą moją stronę. To jest Bóg, który ocala, który mówi, w Tobie jest piękno, ja w Tobie widzę wiele dobra. Może tak być, że ja tego dobra w sobie nie widzę, że ja ciągle właśnie gdzieś tam raczej będę widział tą pustą połowę, jak to się mówi o pustej i pełnej połowie szklanki. A Bóg mówi, ja w Tobie widzę moje dziecko. Ja w Tobie widzę tego, ja w Tobie widzę tą pełnię. Na tym polega też to wypełnianie, z którym przychodzi do nas Pan Jezus. Skoro Pan Bóg jest wierny, i skoro Jego Słowo jest niezmienne, Jezus mówi, żadna kreseczka się w tym Słowie moim nie zmieni. To Słowo jest wiecznie trwałe. To znaczy, że to jest fundament, na którym ja mogę stanąć. Na którym ja się mogę oprzeć. To jest fundament, na którym ja mogę budować moje życie. I oczywiście takie Słowo w czasie rekolekcji jest też po to, żebym sobie odpowiedział na pytanie, na kim ja buduję. I komu ja bardziej ufam. Czyje słowo ma dla mnie tak wielkie znaczenie? Czy rzeczywiście słowo Boga, czy tylko słowo człowieka? Na naszych oczach rozpadają się ludzkie systemy. Rozpada się to, co jest zbudowane tylko na ludziach. To, co jest zbudowane tylko na jakichś ludzkich pomysłach i ideach. Może to trwać kilkadziesiąt lat, kilkaset lat. Ale tylko to, co jest zbudowane na Bogu, jest wieczne. Na koniec kazanie na górze Pan Jezus opowiada ten obraz, myślę, że go dobrze znamy. Dwóch ludzi, Jezus mówi, dwóch, którzy słuchają. Ten, który wypełnia, jest takim, który buduje na skalę. A ten, który tylko słucha, ale nic z tym słowem nie robi, to dobrze wiecie, to jest ten, który buduje na piasku. Jakim ja jestem człowiekiem? Na jakim fundamencie stoi w tym momencie moje życie? Czy to się wszystko rozsypie za chwilę, kiedy przyjdzie jakaś właśnie niespodziewana sytuacja, jakaś tragedia, jakaś choroba? Czy jednak chcę stawać na fundamencie Bożego Słowa? Jezus mówi, zobaczcie, znowu mistrz obrazu. Mistrz, który pokazuje, od razu wszyscy wiedzą, o co chodzi. Przez 2000 lat ten obraz cały czas żyje. Wiemy, o co chodzi. Jezus tak buduje obrazy w Ewangelii. Na czym ja stoję? Co jest fundamentem mojego życia? Takie słowo, takie pytanie Pan Bóg nam dzisiaj zadaje. I mamy też dzisiaj pierwsze czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. Mojżesz przypomina swojemu ludowi, przypomina Izraelitom, po co oni dostali prawo. Po co on ich nauczył tych przykazań. Mojżesz mówi im, to jest wasza mądrość. To jest wasza umiejętność. Jeżeli będziecie słuchać tego słowa i będziecie opierać się na tym słowie, to inne ludy, mówi Mojżesz, będą z zazdrością na was patrzeć. Skąd ci ludzie mają taką mądrość? Ale to jest mądry lud. Kto to jest ten mądry? Mądry to jest ten, który wie, jak żyć. Bo mądrość to jest wiedza, która jest praktyczna. Że mądry będzie wiedział, jak się zachować, jak wybrać, czego unikać. To jest właśnie ta umiejętność dobierania właściwych środków. Mądry to nie tylko ten, który dużo wie. Mądry to jest ten, który wie, jak tej wiedzy użyć. I teraz Słowo Boże mówi do mnie dzisiaj tak. Możesz mądrości nauczyć się ze mnie. Możesz mądrości uczyć się z Bożego Słowa. Słowo Boże to nie jest tylko objawienie się nam Boga. Bóg nie mówi tylko, jaki On jest. Tylko Pan Bóg mówi, widzisz, jestem taki. Jeżeli chcesz być ze mną, jeżeli chcesz być taki jak ja, to proszę bardzo, masz słowo i tutaj jest odpowiedź, w jaki sposób masz żyć. W niedzielę słyszeliśmy dekalog, przypomnienie 10 przykazań. I chciałem to pokazać jako taką drogę, którą Bóg nam daje. Nie wracaj do niewoli. Ja jestem twoim Bogiem, który cię wyprowadził z niewoli. To teraz idź do twojej ziemi. Idź do ziemi obiecanej. Idź do ziemi, w której będziesz wolny. Będziesz u siebie. To jest właśnie ta podpowiedź. Rób tak, jak ja tobie podpowiadam. Będziesz szczęśliwy. Będziesz żył. To jest słowo, na którym możesz budować swoje życie. I jeszcze Mojżesz mówi do tych ludzi, pamiętajcie, co wam powiedziałem. Pamiętajcie, co do was powiedział Bóg. Uważajcie, żeby to zaraz nie wyfrunęło z waszej głowy. Mówiłem przed chwilą o pamięci Boga, a tutaj Mojżesz mówi do nas o naszej pamięci. Pamięć to jest bardzo ważne narzędzie w mojej wierze. Pamięć o tym, kim ja jestem. Pamięć o tym, skąd ja się wziąłem w ogóle jako chrześcijanin. Pamięć o tych, którzy przekazali nam wiarę. Jest takie starożytne powiedzenie, że zapominanie jest początkiem grzechu. Jeżeli ja zapominam przede wszystkim o swojej słabej kondycji ludzkiej, o mojej skłonności do grzechu, jeżeli ja zapominam o łasce Bożej, to bardzo łatwo upadnę. To szybko upadnę. Jeżeli nie pamiętam o tym, na kim ja mam się opierać i kim ja jestem, to wtedy upadnę. Jesteśmy na mszy i za chwilę tutaj będą powiedziane te słowa, to czyńcie na moją pamiątkę. Czyńcie to, żebyście nie zapomnieli o tym, co ja dla was zrobiłem. Więc jeżeli tutaj się spotykamy, to msza święta jest wspominaniem Jezusa Chrystusa. Zobaczcie, w czasie każdej mszy jest czytane Słowo Boże. Nie może być takiej mszy, na której nie czyta się Ewangelii, na której nie czyta się Słowa Bożego. Dlatego, żeby ciągle przypominać sobie o tym, kto do nas mówi, co my tu robimy w ogóle, skąd my się wzięliśmy jako ludzie wierzący. Kiedy wspominamy wydarzenie śmierci Jezusa, to właśnie po to, żeby nie zapomnieć, skąd mamy mieć siłę do życia. Jeżeli co 8 dni Kościół nam nakazuje być razem na Eucharystii, w niedzielę, to po to też, żebyśmy nie zapomnieli o zmartwychwstaniu. I właśnie po to, dokładnie równo co tydzień, świętujemy to samo. Świętujemy tą samą tajemnicę zmartwychwstania Pana Jezusa. bo to jest fundament naszej wiary. Święty Paweł mówi, jeżeli Chrystus by nie zmartwychwstał, daremna jest nasza wiara. Jesteśmy bardziej od innych ludzi godni pożałowania, jeżeli nie ma zmartwychwstania. Dlatego właśnie mamy niedzielę po to, żeby nie zapomnieć. Nie zapomnieć też o tym, co jest źródłem naszej nadziei. Bo zmartwychwstanie to jest dobra nowina o tym, że ostatnie słowo należy do Boga. Że ostatnie słowo należy do miłości, a nie do grzechu, nie do zła, nie do diabła. Jeżeli Jezus zmartwychwstał, to tu jest też źródło mojej nadziei. Właśnie po to też mi jest niedziela. Żebym ja nie zapomniał o tym, kim ja jestem i dokąd ja idę i gdzie jest źródło mojej nadziei. Na koniec rekolekcji chciałbym coś zaproponować. Właśnie w temacie pamiętania. Pamiętania o początku swojej wiary. Tym początkiem naszej wiary jest chrzest dla każdego z nas. Pewnie dla wielu z nas, dla większości, to nie my wyznawaliśmy wiarę przy chrzcie, tylko to robili za nas nasi rodzice, nasi chrzestni. Bogu dziękować, że to zrobili. Jesteśmy w większości dorosłymi ludźmi. A dorosły to ten, który może wybrać, który już może postanawiać, który może się decydować, że dalej chce iść za Bogiem. Myślę, że odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych to jest dobra okazja do tego, żeby powiedzieć Panu Bogu jeszcze raz tymi właśnie chórowymi powtarzaniami, że wyrzekam się i że wierzę, żeby powiedzieć Bogu jeszcze raz, Panie Boże, tak, na Tobie chcę budować dalej. Na Tobie chcę iść dalej. Może do następnych rekolekcji wystarczy siły. Chcę być wierny Tobie, chcę pamiętać o tym, że jestem chrześcijaninem i to jest moja godność. I to jest mój zaszczyt, że mogę być Twoim uczniem. Więc zapraszam do tego, by odnowić swoje przyrzeczenia chrzcielne, by odnowić swoje wyznanie wiary, po to, by stanąć na fundamencie Pana Boga i dalej iść. Na tym fundamencie warto zrobić kroki do przodu. A na koniec, już po odnowieniu, udzielę błogosławieństwa, które kończy te rekolekcje, które też jest tym warunkiem otrzymania odpustu. Pytam każdego z was. Czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?
Wyrzekasz.
Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby ciebie grzech nie opanował?
Wyrzekasz.
Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?
Wyrzekasz.
Czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?
Wyrzekasz.
Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, a naszego Pana, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?
Wierzę.
Czy wierzysz w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?
Wierzę.
Bóg Wszechmogący, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nas odrodził z wody i Ducha Świętego i który udzielił nam odpuszczenia grzechów, niech nas strzeże swoją łaską w naszym Panu Jezusie Chrystusie na wieki wieków. Pan z Wami. Niech Was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.